Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury, a w studiu audycji kulturalnych dziś Marianna Oklejak, ilustratorka i twórczyni książek dla dzieci. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo miło mi tutaj gościć.
Bardzo nam miło, że przyjęła Pani zaproszenie. A spotykamy się w związku z wystawą Pani prac, prezentowaną w Białymstoku, w Centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Wystawa zatytułowana jest Marianna Oklejak, Cuda blisko, niedaleko. I są to fragmenty dwóch książek Pani autorstwa. Książki zatytułowanej Cuda wianki, polski folklor dla młodszych i starszych oraz Cuda niewidy, zagadki dla młodszych i starszych. Obie te książki przyniosły Pani wiele nagród i wyróżnień i tak też chyba nie do końca chciałabym o nich mówić jako o książkach dla dzieci, ponieważ one niosą bardzo wiele treści, które myślę, że mogą być zaskakujące i zupełnie nowe również dla starszych czytelników. I zacznę może od Cuda wianków, czyli książki, która wprowadza w polski folklor, ponieważ zaczynając już nawet na tym poziomie merytorycznym treści tej książki, na przykład ujęła tam Pani różne rodzaje wyrobów drewnianych i ceramicznych, które możemy zobaczyć w różnych regionach Polski, czy style haftów. No tej pracy na pewno nie było mało i chciałam zapytać, skąd czerpała Pani w ogóle te informacje, tę wiedzę na temat, no właśnie, wytworów polskiej kultury ludowej z różnych regionów?
Zacznę od tego, że ja nie jestem i nie czuję się i w żaden sposób nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby podawać się za specjalistkę od polskiego folkloru. Od tego są naprawdę profesjonaliści, proszę ich szukać w rozmaitych ośrodkach kultury, muzeach, placówkach typu skanseny. Jest ich mnóstwo i też mam poczucie, że ta tematyka robi się popularna. Popularniejsza z roku na rok. Mhm. Natomiast, tak jak piszę zresztą we wstępie do tej książki, książka Cuda wianki powstała z takiego mojego szczerego zachwytu. Bo tak jak mówiłam, nie jestem profesjonalistką, ale uroda polskiego folkloru przemawiała do mnie od dawna. Trudno powiedzieć właściwie na jakiej zasadzie, z jakiego powodu, jak to się wszystko zaczęło, dlatego że w mojej rodzinie tych tradycji ludowych już było jak na lekarstwo. Może się to wiąże przede wszystkim z tym, że moi rodzice pochodzą jedno z Mazowsza. Jak wiemy, Mazowsze no, najszybciej się, za przeproszeniem, wyprztykało z tych tradycji ludowych, a z drugiej strony są to okolice Łodzi, Łódź Przemysłowa. Też wiemy, jaki to miało wpływ na to wytracanie się folkloru wiejskiego, więc u mnie w rodzinie tych wspomnień związanych ze sztuką tradycyjną było już niewiele. Trochę było, ale niewiele. Zatem po prostu to przemówiło do mnie swoją siłą, co wydaje mi się, że jest nawet pewnego rodzaju reklamą, bo może się okazać, że nawet jeżeli nie mamy w domu takich tradycji przekazywanych z babci na matkę, z matki na syna czy córkę, to okazuje się, że w tym polskim folklorze jest coś tak wciągającego, tak ponętnego, że do wielu z nas może przemówić z wielką siłą. Nawet nie tyle po to, żeby właśnie stać się oto profesjonalistą i na przykład doktorem czy profesorem etnografii, ale po to, żeby sprawiało to najzwyczajniej w świecie jakąś frajdę, jakąś przyjemność i otwierało nowe ścieżki, może jeżeli chodzi o nowe zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu, wakacji. Myślę, że to jest rzeczywiście tutaj bardzo cenne.
To też, tak jak wspomniałam, ta książka jest pewnym wprowadzeniem do tego folkloru polskiego. No, ale zgromadzić wiedzę na ten temat, te informacje to jedno, a poprawnie i ciekawie je zilustrować, myślę teraz o tych wytworach polskiej kultury ludowej, tradycyjnej, no to jest inne zagadnienie. I też myślę, że przez ten zabieg, który Pani zastosowała w tej książce, by te obiekty pogrupowane według rodzaju umieścić na pojedynczych rozkładówkach, kiedy widzimy całe to ich bogactwo, to też pokazuje, jak szeroka i różnorodna w ogóle jest polska kultura tradycyjna.
Tak, tylko że od razu zaznaczę, że ja nie umieszczam tam całego bogactwa, bo no właśnie, taka publikacja ma swoje ograniczenia i nie da się tego bogactwa zawrzeć w książce, która ma kilkadziesiąt stron. No po prostu się nie da, ale no trudno, no, nie taki był zamysł, żeby tam było wszystko, ale żeby tam było wystarczająco dużo, żeby właśnie kogoś zachwycić, żeby kogoś zarazić i żeby nakłonić do własnych dalszych poszukiwań.
No właśnie, albo powiedzieć, o, takie właśnie serwetki widziałem u swojej babci, a tych to zupełnie nie kojarzę. Mówiła pani w jednym z podcastów w audycjach kulturalnych, że to jest książka międzypokoleniowa.
Tak.
U starszych czytelników ona może wywołać pewne poczucie jakiejś tęsknoty, może nostalgii. U młodszych pewnie zaciekawienie tym, co nieznane. I nie myślę tu tylko o tym najmłodszym pokoleniu, nie myślę tylko o dzieciach. Myślę, że to w ogóle bardzo też sprzyja atrakcyjności książki w ogóle, kiedy ten starszy czytelnik, który no, siada z dzieckiem i tę książkę wspólnie przegląda, wspólnie ją czytają na głos, kiedy on nie musi wzdychać z nudy albo wywracać oczami, bo treść tej książki jest zupełnie dla tego starszego czytelnika nużąca i nieatrakcyjna. Z drugiej strony to też nie jest łatwe przygotować coś, co będzie ciekawe dla różnych grup wiekowych.
Niby tak, ja jednak być może jestem idealistką, ale wierzę w moc książki obrazkowej, która rzeczywiście dosyć automatycznie została zakwalifikowana jako książka dla dzieci. A uważam, że to nie do końca tak musi być, że tak może być, ale wcale nie musi, bo jednak ludzie dorośli też obrazów potrzebują. Inną rzeczą jest to, że nasza dzisiejsza kultura to jest kultura obrazkowej bieżączki serwisów społecznościowych. To jest troszkę inny rozdział, bo tu też od razu wchodzimy w takie obszary jak jakieś deficyty uwagi, niemożność tak. utrzymania skupienia i tak dalej. Ale narracja obrazem zawsze była ważna w historii ludzkości i my to w sobie mamy. Jakby dlaczego nie? To jest też jakiś taki pogląd na temat dorosłości, który ja lubię obalać. Że dorosłość to już jest powaga, nie, obrazki nie, kolory nie. A ja uważam, że dorośli też tego potrzebują. Tak samo jak potrzebują czasem ciepłych, miłych uczuć, potrzebują zabawy i z tęsknotą czasem myślą sobie o czasach dzieciństwa, a tymczasem myślę, że możemy znajdować sposoby na to, żeby do tych zasobów sięgać. I książka obrazkowa w moim odczuciu może być takim medium. I rzeczywiście ta konkretnie książka Cudawianki, myślę, że rzeczywiście, i teraz po już iluś latach od jej wydania mogę tak powiedzieć, że spełniła te cele. Dlatego, że tak jak pani powiedziała, to jest publikacja, w której mogą coś odnaleźć dla siebie te najstarsze pokolenia, na zasadzie przypominam sobie, i te młodsze na zasadzie o, tego nie znam. To jest ciekawe. A poza tym tak starałam się skonstruować tę książkę, żeby to nie był tylko i wyłącznie katalog przedmiotów, tylko jednak te wszystkie obszary sztuki tradycyjnej Polski, polskiego folkloru są powplatane w jakąś narrację obrazkową. Tam jak się przyjrzeć, ale trzeba wtedy rzeczywiście się przyjrzeć, a nie tylko przewertować książkę, tam pojawia się pewna fabuła. Tam zarysowują się pewne historie, tam są dwie pary głównych bohaterów. Jedna szczęśliwa, a drugiej niekoniecznie się wiedzie. Po drodze spotykają ich różne koleje losu, no tak jak to w życiu. Jest zakochanie, jest miłość, jest rozstanie, są narodziny, jest też śmierć. Tak jak to w życiu.
No, na pewno każdy z czytelników, odbiorców tej książki pewnie na coś innego będzie zwracał uwagę w pierwszej kolejności, ale to też jest fajne, że można do tej książki po prostu wracać i za każdym razem trochę innych wątków w niej szukać. Jeszcze zatrzymam się na chwilę przy polskim folklorze, no bo to też jest temat taki związany jednak z historią, specyfiką, charakterystyką tego miejsca, w którym mieszkamy lub w którym się urodziliśmy, ale wiem, że też te ilustracje zawędrowały za granicę, również bardzo daleko. Jak one były odbierane w zupełnie innej kulturze, na przykład w Azji, w Korei Południowej chociażby?
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie siedzę w głowie tych czytelników. Rzeczywiście publikacja, ta druga publikacja Cuda Niewidy, czyli Zagadki dla młodszych i starszych, została wydana w kilku krajach, przetłumaczona na kilka języków. Nie we wszystkich tych krajach miałam spotkania z czytelnikami, więc mogę się też tylko do niektórych odnieść, ale wydaje mi się, że po prostu sama kolorystyka, estetyka, strona wizualna przemawia do widzów, do odbiorców z dalekich krajów, zwłaszcza, że ta druga książka Cuda Niewidy, to jest książka, która już nie mówi wprost o polskim folklorze, Tam jest taka fabuła baśniowa o dwóch braciach, którzy wyruszają w świat szukając szczęścia i tak naprawdę to jest taką kanwą, ale też trochę takim pretekstem, żeby właśnie pobawić się trochę stylistyką, przede wszystkim taką stylistyką wycinankową z użyciem mocnych, zdecydowanych kolorów i prostych kształtów opartych właśnie na takich wycinankowych cięciach i tam właśnie powplatać rozmaite zagadki. Zatem do niektórych przemawia to, że tam są zagadki, do niektórych właśnie ta stylistyka. Ja co prawda pamiętam też taką historię, tylko ja nie mogę sobie teraz przypomnieć, kto w jakich okolicznościach to napisał, z którego kraju. W każdym razie mnie to dosyć rozbawiło, że ktoś nie za bardzo się zagłębił, o co w tym chodziło i zaczął porównywać to, że tutaj takie wpływy folku skandynawskiego. Ja się tak z lekka załamałam, bo myślę sobie, że dla wielu ludzi folklor to jest jakaś taka jedna homogeniczna masa. To jest to, z czym spotykamy się później na przykład w jakichś sklepach, sieciówkach typu, nie wiem, czy mogę używać nazw tutaj.
Myślę, że państwo dobrze wiedzą, o jakie sieciówki
typu
chodzi.
Na przykład duża sieć ubraniowa, czteroliterowa na literę Z, która, no zresztą, to jest problem, który był podnoszony przez wiele osób, która na przykład stosuje w swoich fast foodowej modzie wiele motywów zaczerpniętych z folkloru bardzo różnych stron i w ogóle bierze to sobie bez pytań. Tutaj oczywiście mamy jeszcze takie kwestie jak cultural appropriation, ale też myślę, że tutaj takim głównym grzechem jest to, że bierze się to jeden do jednego, nie mówi się czym to jest, czego to jest, jakby pół biedy, jeżeli to jest użyte w takiej formule, w jakiej by należało, czyli na przykład bierzemy haft z bluzki i umieszczamy go na bluzce. Niemniej to wszystko sprawia, że z tego się robi jeden wielki amalgamat. Nie wiemy, co jest skąd. Później w opisie takiego ubrania widzimy tylko na przykład bluzka z folkowym wzorem. No i ludzie tak się uczą i to nazywają później, to jest folkowy wzór. I później naprawdę mało kto zada sobie trud, żeby się temu uważniej przyjrzeć i zrozumieć, że to zostało zaczerpnięte z folkloru węgierskiego. To jest na przykład, to przypomina haft węgierski Majo, a to przypomina coś tam. Tylko z tego się wszystko robi takie zlepiszcze. No i później właśnie mamy takie kwiatki, że komuś się to na przykład skojarzy z Skandynawią, bo IKEA na przykład była kiedyś pierwszą taką siecią, znaczy nadal jest, która się bardzo mocno odwołuje do swoich tradycyjnych, folklorystycznych korzeni. To jest bardzo konsekwentne, bardzo spójne i bardzo przejrzyste, akurat polityka IKEA, dlatego tutaj akurat tę czteroliterową nazwę wymawiam wprost. Niemniej to, co na przykład IKEA robi z folklorem, stało się dla wielu ludzi właśnie przez tę takie zdecydowane i przejrzyste działania, na tyle sztandarowe, że wiele osób zaczęło utożsamiać, że IKEA odwołuje się do folkloru, czyli folklor równa się Skandynawia. I to są jakieś takie straszliwe uproszczenia. Niestety ja się z nimi spotkałam i wiem, że ja sama, jak i wiele osób, żyję w bańce, więc wśród moich znajomych, dalszych znajomych, bliższych znajomych są osoby, dla których takie rzeczy są oczywiście nie do pomyślenia i myślę sobie, że przecież nawet ja sama nie znam niuansów wszystkich wzorów hafciarskich ze wszystkich stron świata, jest to po prostu niemożliwe. Ja nawet jeżeli chodzi o Polskę, nie znam wszystkiego. Jak żebym mogła? Tak jak powiedziałam, ja nie uzurpuję sobie prawa do mówienia, że jestem super specjalistką. Ale tutaj już tak westchnę.
To też tak pomyślałam sobie, skoro jesteśmy teraz trochę myślami w Białymstoku, choć nagrywamy tę rozmowę w Warszawie, tam przecież ta niezwykła historia lnianych ręczników i haftów, które się na nich pojawiały, a które porównując i patrząc, jak zmieniały się w czasie, możemy dopiero odkrywać te wszystkie niuanse związane z historią tych ludów, z wędrówkami, z mieszaniem się różnych kultur. Wiele i długo można by na pewno o tym rozmawiać. Może tyle o folklorze. Wróćmy do ilustracji, bo też myślę, że Polska ma bardzo bogatą i taką mocną, jeśli mogę tak powiedzieć, tradycję ilustracji książkowej. Ciekawa jestem, czy ma pani swoich mistrzów i mistrzynie?
Ależ oczywiście, zwłaszcza, że moje marzenie, żeby ilustrować książki, czy w ogóle tworzyć książki, wypączkowało bardzo wcześnie, bo ja jeszcze nie chodziłam do szkoły. To były lata 80., czas dosyć ponury, ja o tym często mówię, no bo wiadomo, stan wojenny, kiepski papier, a jednak ten moment, kiedy w domu pojawił się kolejny nowy numer Misia czy Świerszczyka, to było dla mnie święto. Ja zawsze zaczynałam od szybkiego rzutu okiem, kto zilustrował ten numer. I tak, miałam ulubionych. Niektórzy z nich pozostali ze mną do dziś w moim sercu, na przykład chociażby Zdzisław Witwicki, przede wszystkim Bohdan Butenko, ale do niektórych musiałam dojrzeć, na przykład do Olgi Siemaszko, której kiedyś się trochę bałam, a teraz ją bardzo, bardzo, bardzo lubię.
Zastanawiam się też, myśląc o pełnym spektrum pani działalności twórczej, jak daleko jest od ilustracji książkowej do scenografii teatralnej, kiedy musimy wejść na scenę, wejść w trzeci wymiar, kiedy te projekty funkcjonują wokół jakiegoś ruchu, wokół akcji, kiedy też w grę wchodzi światło. Czy to są rodzaje twórczości, które są zupełnie inne, a może wcale nie aż tak inne, bo oba gdzieś są o tym opowiadaniu czy dopowiadaniu obrazem?
I tak, to znaczy są inne, ale faktycznie ta opowieść obrazem jest tutaj jakąś nicią wspólną. Rzeczywiście miałam wielką przyjemność brać udział w tworzeniu spektaklu, no muszę to mówić z angielska, ponieważ powstały dwie opery pod tym tytułem Aces and Galatea, Jerzy Fryderyk Handel, bo on stworzył dwie opery pod tym tytułem i druga jest wersją włoską i dla odróżnienia dlatego stosuje się tytuły w tych obydwu językach. Ta realizacja miała miejsce na deskach Polskiej Opery Królewskiej, który ma swoją siedzibę w Teatrze Stanisławowskim, czyli we wnętrzu absolutnie przecudownym i zabytkowym. Reżyserką była Natalia Kozłowska, bardzo zdolna reżyserka operowa, która właśnie ma taką ciągotę do opery barokowej, zupełnie tak jak ja. I to była niesamowita przygoda, bo faktycznie o tyle było to połączenie z ilustracją, że od samego początku wiadomo było i zamysł był taki, że dekoracja, celowo nawet używam teraz tego słowa dekoracja, ma mieć charakter płaskich, dwuwymiarowych elementów, że właśnie żeby stworzyć też taką iluzję, tak jak w takich teatrzykach pudełkowych z dawnych wieków, kiedy te kolejne plany to są po prostu kolejne poustawiane jedno za drugim jakieś elementy. No i rzeczywiście to było niesamowite, bo to troszkę tak, jakby pracować nad ilustracją w powiększeniu. Wszystko to zostało oczywiście wykonane też jak najbardziej z pomocą profesjonalnego studia, które przygotowało te wszystkie konstrukcje, ale było przeze mnie malowane ręcznie. Miałam też pomocników, ale rzeczywiście gro powstawało ręcznie, moimi własnymi rękami, a nawet wręcz jedną ręką, bo jeszcze na dodatek w trakcie przygotowywania tej scenografii jedną rękę miałam złamaną. Szczęśliwie lewą, a jestem praworęczna, chociaż wtedy też okazało się, jak bardzo jestem jednak istotą oburęczną. W każdym razie była to historia absolutnie fascynująca, bo to trochę takie przeniesienie mojego marzenia z dzieciństwa, bo kiedy byłam mała i widziałam jakieś przepiękne ilustracje, takie najlepiej, żeby były na dwie strony, czyli tak jak to mówimy, na rozkładówkę, to uwielbiałam wtedy chować głowę pomiędzy te stronice, owijać sobie stronicami głowę i wyobrażać sobie, że jestem w środku.
No, w tym sensie też książka się wydaje taka kameralna, bardziej intymna, jednak dekoracja, jak pani mówi, na scenę, no to jest wielki format. Czy on był w jakiś sposób onieśmielający, był wyzwaniem, czy to nie ma aż takiego znaczenia?
Trochę było onieśmielające. Z drugiej strony wiedziałam, w jakiej przestrzeni pracuję i to była przestrzeń dla mnie absolutnie wymarzona na taki debiut, dlatego że jeżeli ktoś z państwa nie był, to zachęcam i opisuję. Teatr Stanisławowski w Łazienkach Królewskich jest miejscem absolutnie przecudownym. Jest to scena historyczna, ma status zabytku, więc w związku z tym też od strony technicznej, no niby nie można liczyć tam na fajerwerki, bo to nie jest teatr wielki, gdzie można sobie pozwolić na zapadnie, jakieś efekty. Tam nie ma szerokiej przestrzeni kulisów, w związku z tym tam się dużo nie zmieści. Tam nie ma za dużo sztankietów, czyli tych elementów, które są u góry, do których podwiesza się elementy dekoracji i z których można coś spuszczać. tam są bardzo duże ograniczenia techniczne i po prostu wielu rzeczy się zrobić nie da. Ale ja wierzę, że często takie ograniczenia służą i jest to przestrzeń naprawdę niewielka. Tam nie mieści się wielu widzów. Tam scena jest malutka, dzięki czemu też jest to miejsce absolutnie wymarzone do tego, żeby wykonywać tam właśnie muzykę historyczną, czyli właśnie na przykład operę barokową, bo dźwięk niesie się zupełnie inaczej i samo wnętrze jest kameralne, ciepłe, czy jak ja to mówię, przytulne i kieszonkowe.
To życzymy w takim razie kolejnych realizacji scenograficznych. Ja też przeglądając pani bloga pomyślałam, że chyba traktuje pani trochę ilustrowanie jako taką notatkę, jako taki zapis pamiętnikowy, ponieważ znalazłam między innymi ilustracje pokazujące pani wspomnienia z festiwali muzycznych. Myślę tutaj o ilustracjach artystów występujących na scenie i na przykład wyprostowanych nogach leżących na trawie, nogach odbiorczyni tychże koncertów i pomyślałam sobie, że dla wielu z nas tak właśnie wygląda mniej więcej galeria zdjęć w naszych telefonach, którą przywozimy z takich właśnie festiwali, spotkań, koncertów. Szkicuje pani cały czas.
Może nie cały czas, ale rzeczywiście bardzo się cieszę, że pani poruszyła ten temat, bo jest mi on niesamowicie bliski. Dlatego, że czasem takie szkice powstają na żywo, ale jednak w większości kończę je i uzupełniam jako gotowe ilustracje już w domu. To nie jest tak, że po każdym koncercie będzie notatka, że po każdym festiwalu będzie notatka. Tego byłoby jednak troszkę za dużo. Ale rzeczywiście jest mi bliski sposób opowiadania obrazem o rzeczywistości dookoła. To samo się tyczy podróży. Dlatego, że ja wiem, że można robić zdjęcia i jesteśmy w takim miejscu, że każdy lub prawie każdy ma możliwość zrobienia zdjęcia od ręki, bo większość z nas posiada smartfony ze sprawnymi aparatami fotograficznymi. Ale z drugiej strony, no znowu właśnie to słowo uważność. Często to sprawia, że możemy zrobić rach, ciach, ciach, szybko, mnóstwo zdjęć i jest tym jakaś taka łapczywość, a nie ma prawdziwego przyjrzenia się. Po prostu rzecz dzieje się za szybko. I owszem, czasem to jest błogosławieństwem, że możemy co szybko wykonać zdjęcie jako taką notatkę dla pamięci, ale ja akurat lubię zachowywać wspomnienia na dłużej, jako ilustrację. Jest to dla mnie po prostu medium pojemniejsze. Uważam, że nadal, mimo że aparaty fotograficzne są powszechne, to nie znaczy, że każdy może być artystą fotografikiem. Nadal mamy bardzo zdolnych artystów fotografikiem, którzy po prostu potrafią patrzeć na rzeczywistość, a jednocześnie sprzęt się ich słucha, są poskramiaczami sprzętu fotograficznego. I tak samo jest z ilustracją. Na przykład w podróży, lub tuż po podróży, często też powstają różne moje jakieś takie albumy podróżne, szkicowniki podróżne. Zresztą jest to dla mnie bardzo odświeżające, bo wtedy wiem, że ja nie muszę wykonywać zdjęcia, które jest jeden do jednego, a później myśleć sobie, czy to dobre zdjęcie, czy to złe zdjęcie i że na nim nie ma wszystkiego. Ja mogę stworzyć ilustrację, która jest jakąś impresją, która łączy różne elementy, która daje wrażenie, która nie rości sobie prawa do pełnej obiektywności, bo zresztą kiedy jedziemy w podróż jakąkolwiek, bliską czy daleką, zawsze niesiemy ze sobą filtr swoich własnych jakichś przekonań, tego, na co bardziej zwracamy uwagę, co bardziej do nas przemawia, więc to siłą rzeczy jest jakaś interpretacja, ten wybór momentu, wybór motywu. Na przykład teraz latem miałam niezwykłą przygodę, ponieważ udało mi się pojechać w miejsce bardzo nieturystyczne, czyli Wyspy Korzenne, Moluki Północne. To jest jedna z prowincji Indonezji, jedna z najbardziej wysuniętych na wschód w tym kraju. I rzeczywiście niewielu turystów tam dociera. Miejsce jest pod wieloma względami niezwykłe. To o tym mogłabym osobno jeszcze długo opowiadać i mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję. W każdym razie ja w tę podróż bardzo świadomie zabrałam pudełko farbek i papier i pędzle. Dlatego, że już miałam takie poczucie, że owszem, tak, ja porobię zdjęcia, tak dla pamięci, ale są pewne rzeczy, które domagają się tego, żeby im poświęcić więcej czasu i więcej uwagi, I wtedy właśnie powstają takie szkice, czy wręcz pełne obrazki malarskie, często właśnie w takich większych zeszytach czy szkicownikach. I to ma wtedy formułę takiego albumu, który później po latach mogę oglądać. Niektórzy wracają do zdjęć, które robili ileś lat temu, a ja na przykład mogę wracać czy zapraszać innych do oglądania ilustracji z podróży.
Zdecydowanie łatwiej odnaleźć właściwą kartę w takim albumie niż jedno zdjęcie z 5000 zrobionych naszym telefonem. Notatki dla pamięci, bardzo, bardzo ładne określenie będę używać. Marianna Oklejak była dziś gościnią audycji kulturalnych. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę, a do 15 września zapraszamy jeszcze Państwa do obejrzenia prac pani Marianny, prac z dwóch jej autorskich książek, które prezentowane są w Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Bardzo dziękuję.
Ja też zapraszam na tę wystawę i również bardzo dziękuję.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.